Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kuba Kaługa, to jest audycja Bezbłędne Wakacje. Dzisiaj pod hasłem Na plaży fajnie jest. A razem ze mną w studio pan Maciej Dziubich. Można powiedzieć, że człowiek, który ponad ćwierć wieku przepracował na plaży, na plażach, przede wszystkim w Sopocie, ratownik sopockiego WOPR-u, ale także ratownik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, instruktor ratownictwa wodnego. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry, cześć Kuba.
Można powiedzieć, że człowiek instytucja w pewnym sensie.
No jakby tak patrzeć przez pryzmat czasu, to ponad pół życia w tym ratownictwie jestem, mniej lub bardziej. Nie?
To co podpowiada doświadczenie? Jaki jest najczęstszy błąd popełniany przez tych, którzy na plaży wypoczywają?
Najczęściej jeden błąd. Ja myślę, że chyba brak wyobraźni, brak przewidywania tego, co może się zdarzyć nam, najbliższym dzieciom, co będzie jak wejdziemy, co będzie jak wypijemy, co będzie jak nie założymy, że ta pogoda jest fajna, ale czasem lepiej do tej wody nie wejść, niż mieć fajne zdjęcie. Więc chyba ten brak wyobraźni, brak tego przewidywania tego, co może się zdarzyć.
Jak wypijemy coś, co ma za dużo procentów, jak rozumiem, jak nie założymy czegoś, co ma nas chronić na przykład, czyli kamizelki ratunkowej, to pan ma na myśli?
Tak, no tych utonięć jest za dużo, tak? Każda cyfra, która będzie inna od zera, będzie tragedią. Za każdym utonięciem jest jakaś historia jakiejś osoby i patrząc czasami na te utonięcia, na historię danej osoby, to każdemu utonięciu można było przewidzieć. Gdybyśmy tylko trochę mieli więcej wyobraźni właśnie, żebyśmy mogli to przewidywać.
Przewidzieć, zapobiec, rozumiem tym samym.
To... Tak, no bo jeżeli bierzemy ten alkohol na plaży, tego alkoholu jest naprawdę dużo i nie tylko zwykłe piwo, ale też pojawia się alkohol wysokoprocentowy i są lodówki, są grupy, które ten alkohol piją, rozlewają normalnie w szklanki i to nie jest godzina 16, tylko godzina 10. I takie sytuacje są. I nie mamy tego bezpiecznika w tym wszystkim, tak? Idziemy na kajak, na rowerek wodny, po co nam kamizelka? Przecież na zdjęciu będzie to brzydko wyglądało, nie? Idziemy z dzieciakami, to bardziej się skupiamy na telefonie w ręku niż na tym, żeby z tym dzieckiem pójść do wody, tak? Bo my jesteśmy tym bezpiecznikiem bezpieczeństwa, tym gwarantem bezpieczeństwa naszego dziecka. Nie ma tej wyobraźni jednak.
Czyli gdybyśmy mieli na wstępie naszej audycji taką jedną złotą radę uknąć dla wypoczywających nad morzem, na plażach, bo to też przecież plaże są nad jeziorami, chociażby innymi akwenami, to byłoby włącz wyobraźnię?
Tak, jeżeli miałbym dać jedną radę, to włącz wyobraźnię i przewidujmy, co będzie za 5 minut, za 10 minut, za godzinę, za dwie. Taka trochę wizualizacja. Czasami niektórzy korzystają z wizualizacji do przodu, więc jeżeli mamy jedną radę dać, to właśnie chodzi o przyszłość, o przewidywanie, o tą wyobraźnię.
A gdyby to trochę odwrócić, to z czym najczęściej ratownicy na plażach muszą się zmagać? No bo de facto akcje ratunkowe stricte to jest tylko niewielki ułamek waszej pracy, ale bardzo często pomagacie po prostu zwykłym ludziom, którzy przychodzą z różnymi problemami. To z czym przychodzą najczęściej?
Zgadza się, charakter zdarzeń ratowników wodnych na kąpieliskach morskich, czy generalnie nad wodą, jest bardzo szeroki. To nie jest tylko biegnięcie w zwolnionym tempie z bojką i wchodzenie do wody i płynięcie, wyciągnięcie kogoś na brzeg, ale myślę, że najwięcej jest takich pomocy medycznych, przedmedycznych, czy różnego rodzaju udary, tak zwane padaczki, urazy, kleszcze, drzazgi, rozcięcia, złamania.
Kleszcze na plaży nad morzem?
Tak, zdarzają się.
A skąd?
Z wydm. Wchodząc na plażę, przechodzimy przez las, przechodzimy przez wydmy i tak, i są kleszcze. Drugim takim grupą zdarzeń to są zaginięcia, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, że ktoś poszedł do wody i wyszedł kawałek dalej, poszedł sobie na spacer, poszedł sobie do baru, albo właśnie zaginięcie maluchów, gdzie rodzic mówi to, wejdź do wody tutaj na brzeg, nie oddalaj się, a ja tutaj popatrzę na ciebie z kocyka i skupiamy się na tym, żeby się opalić, albo żeby mieć fajne zdjęcie i chwilę, moment i dziecko ma zdolność teleportacji, nagle znajduje się w mieście obok.
Taka była historia, pamiętam doskonale, z Sopotu dziecko zabrnęło do Brzeźna, idąc brzegiem morza. To jest dobrych 7 kilometrów?
Ale nie dalej jak w sobotę czy w niedzielę była taka sytuacja, że było poszukiwanie w Sopocie dziecka i znaleźć w Gdańsku. I to nie jest nic niezwykłego.
Czyli to się zdarza co roku?
Oczywiście.
To o tym, jak dziecka na plaży upilnować, jeszcze pomówimy w dalszej części naszego spotkania, ale trzymając się tego, z czym ludzie przychodzą do was, do ratowników, to przychodzą też czasami z takimi głupotami, jeżeli mogę tak nazwać rzecz po imieniu, głupotami z waszego punktu widzenia?
Nie nazwałbym czegoś głupotą, tak? Ktoś może nie wiedzieć, ktoś może nie być doświadczony, ktoś może być na tej plaży pierwszy raz. Nie dalej jak w niedzielę byłem na plaży prywatnie, zaznaczam, i obok mnie były osoby ze Śląska, bo było po języku, po tym jak po rozmowach wyczuć, że to są osoby ze Śląska, i była pani z trójką dzieci młodych, małych, jeden jeszcze tam leżał w wózeczku, dwójka tam biegało, ale był z nimi dziadek, i ta pani przez 2 czy 3 godziny nie odkładała telefonu z ręki. Ona robiła wszystko z telefonem w ręku, nawet smarując olejkiem dzieciaka, ten drugim ręku był telefon, i ona nie miała wyobraźni. Dziadek miał oko czy wokół głowy, patrzył na te maluchy, jak one szły do wody, to on szedł z nimi, i on miał wyobraźnię. Ta matka trochę nie, więc, ale to może wynikać też z niedoświadczenia. Wiadomo, no, przyjazd nad morze to jest ileś godzin w samochodzie, 6, 7, 8, czasem wycieczka i wyzwanie logistyczne.
No i cel jest taki, żeby odpocząć, żeby się odciąć od różnych zmartwień codziennych, nie?
Tak, i czasem jak widzimy fajną falę, i to my do tej wody wyjdziemy. I to, co my czasami słyszymy, to nie po to, ja jechałem 7 godzin, żebyś teraz mi zakazał wejść do wody, bo ja do tej wody i tak wejdę. I takie sytuacje są, że ktoś przyjeżdża z południa Polski i on do tej wody wchodzi i niestety tonie. I takie zdarzenia są, że ktoś przyjeżdża pierwszy raz, pierwszy dzień, pierwsze wejście, ale on musi wejść, nie? To nie ma takiego, jak czasami jak w górach jesteśmy, to mówimy, że okej, góry poczekają, nie? Nie ma pogody, zawracam. Nie ma, jest jakaś sytuacja burzowa, nie wychodzę w góry. Nad morzem tego nie ma, że morze poczeka, że przyjdę jutro, przyjdę, nie, musimy do tej wody wejść, nie? Ale to jest też z brakiem właśnie doświadczenia, z brakiem wyobraźni. I wracając do pytania, ja nie traktuję tego, że ktoś przychodzi z jakąś głupotą. My jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli ktoś zapyta się, czy jest woda bezpieczna, czy jest woda czysta, a czym jest ta
sinica. To nie jest głupota, nie?
Tak, a czym jest sinica, a czy te meduzy parzą, i tak dalej, a jak daleko jest do molo, a czy to jest molo w Gdańsku, czy w Sopocie. My jesteśmy po to, żeby pomagać.
Czyli druga złota rada, którą można podpowiedzieć. Nie ma złych pytań, ze wszystkim do ratowników można przyjść i na każde pytanie będą się starali odpowiedzieć, rozumiem, i wszelkich wskazówek udzielić.
Jak najbardziej tak, nawet pytanie, czy, tak jak ostatnio słyszałem, a czy można się kąpać gdzieś tam na drugim końcu województwa? Ratownik z uśmiechem powie, że nie ma informacji, ale powie, że jest serwis kąpieliskowy w internecie, gdzie tam jest informacja o każdym kąpielisku w Polsce, czy jest flaga biała, czy czerwona, jaka jest temperatura wody, więc my możemy pewnie rzeczy nie wiedzieć, ale wskażemy, gdzie takich informacji poszukać.
Mówiliśmy między innymi o serwisie kąpieliskowym. To chyba też warto podpowiedzieć. Serwis kąpieliskowy prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny, i tam dość aktualne informacje o sytuacji na różnych kąpieliskach. Warto tam zaglądać?
Tak, ale powiem trochę inaczej, jaki jest powód, żeby tam zaglądać. Bo często jesteśmy na wakacjach i my możemy nie wiedzieć, gdzie jest kąpielisko strzeżone. I czasem, nie wiem, jedziemy na Śródlądzie, na Mazury, czy przyjeżdżamy właśnie ze Śródlądzia nad morze i my nie wiemy, gdzie jest najbliższe kąpielisko. Wchodzimy na taki serwis i wiemy, że na tym jeziorze na przykład takiego kąpieliska nie ma, ale kawałek dalej jest duże, ładne kąpielisko z infrastrukturą i wtedy tam możemy pojechać, tak? Czyli kolejny taki tip, wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników.
A wy prowadzicie jakieś statystyki albo może doświadczenie jakoś podpowiada, bo statystyka formalnie pewnie nie istnieje, ale ile procent tych, którzy wypoczywają na plażach różnych, wybierają te miejsca strzeżone?
Jeżeli chodzi o kąpieliska morskie, to myślę, że zdecydowana większość, bo trudno nie wejść na plażę, gdzie jest kąpielisko strzeżone. Teraz sobie wyobraźmy, jedziemy sobie do Stegny, tak? Aha. Mała miejscowość, jest kilka wejść głównych, tam gdzie są parkingi, tam gdzie jest, nie wiem, komunikacja miejska. I tam są kąpieliska, gdzie wchodzimy na jedno wejście na plażę i tam już jest kąpielisko, więc jedynie co możemy znaleźć, znaczy zrobić, to ustawić się przy ratowniku lub blisko ratownika, tak? Nie ma takiej możliwości, chyba że ktoś naprawdę chce mieć prywatność taką, że nie będzie miał w ogóle ludzi, to idzie kilometrów w lewo lub w prawo.
Ale jeżeli będzie właśnie chciał, no to...
Tak, jeżeli będzie chciał, ale to jest...
osiągnie ten cel.
To są priorytety. Czy mamy priorytet bezpieczeństwo, czy mamy priorytet prywatności. Ale w większości kąpielisk morskich, tam gdzie są główne wejścia z danej miejscowości, tam są ratownicy.
A te sytuacje, w których konieczne jest podjęcie akcji ratunkowej, zdarzają się statystycznie bez względu na to, czy ratownik jest, czy go nie ma, czy kąpielisko jest strzeżone, czy go nie ma? Jak to wygląda?
Tutaj największy wpływ ma pogoda i statystyka, ile ludzi jest w danym miejscu. Czyli jeżeli jest ładna pogoda i tych ludzi będzie więcej, to to zagęszczenie ludzi będzie wszędzie i statystycznie tych zdarzeń będzie po prostu więcej, tak? No to jakbyśmy powiedzieli, że rok temu lato było bardzo zimne i mnie osób utonęło. I to nie znaczy, że nagle ludzie są bardziej odpowiedzialni, czy nauczyli się pływać, tylko po prostu mniej ludzi było w wodzie. Jeżeli w tym roku lato będzie ciepłe, mam nadzieję, że będzie ciepłe.
Przypomnijmy sobie ten pierwszy weekend wakacji, który był upalny, wręcz rekordowy, jeżeli chodzi o temperaturę.
Dokładnie tak. Niby czerwiec, niby początek sezonu, pogoda bardzo, bardzo fajna. Statystycznie więcej ludzi na plaży, statystycznie więcej ludzi w wodzie. I widać to po utonięciach.
Pytam o to też między innymi dlatego, no bo tak teoretycznie moglibyśmy sobie wyobrażać, wracając do wyobraźni, że skoro jest wiele osób wokół nas, to gdyby coś się złego miało dziać, to ktoś to zauważy. Co mówi praktyka i doświadczenie?
Społeczeństwo jest odpowiedzialne. Jest taka solidarność w społeczeństwie, że coś się dzieje, że czasem patrzymy wokół siebie i widzimy, jak małe dziecko się błąka, tak, i się rozgląda, tak, i prędzej czy później ktoś zauważy takiego malucha. Więc teoretycznie tak.
A w wodzie już samej?
To jest trudne. Trudno rozpoznać osoby tonące, które będą obok nas, i osoba, która jest niedoświadczona, może tego nie rozpoznać, nawet będąc kilka metrów obok.
A czym się charakteryzuje osoba tonąca?
To może zacznę inaczej. Czym się nie charakteryzuje?
Okej.
Okay. Czyli my znamy ten proces tonięcia, tą sytuację bardziej z filmów, gdzie osoba krzyczy, macha, uderza dłońmi o powierzchnię, a tak naprawdę osoba tonąca nie robi tego. Tak? Mówi się, że osoba tonie w ciszy. Czyli to jest takie, osoba próbuje wejść jakby po drabinie, trochę jakby po takich niewidzialnych szczebelkach, próbuje utrzymać się na powierzchni głową do góry. Jeżeli są długie włosy, to te włosy często już są na twarzy, bo nie ma kontroli nad tym, żeby nad włosami. I ten proces może trwać kilkadziesiąt sekund do pojedynczych minut i to jest taka próba utrzymania się trochę na powierzchni. Trudno to zwizualizować, ale są dostępne w internecie filmy, czy z pływalni, czy z jakichś kąpielisk, gdzie osoba przepływa na materacu dwa metry obok i nie widzi, że ta osoba tonie. Tylko doświadczony ratownik i to naprawdę z długoletnim doświadczeniem i to jest taka wiedza przekazywana właśnie na kursach wśród ratowników, ona rozpozna tą osobę tonącą.
Zawsze, kiedy jest obsada na stanowisku ratowniczym, to jedna osoba co najmniej obserwuje wyłącznie wodę. Takie ma zadanie, żeby wyłapać te wszystkie zachowania niestandardowe, powiedzmy, u osób, które się kąpią akurat?
Stanowisko morskie to jest obsada co najmniej trzech ratowników wodnych. Czyli jak idziemy na plażę, widzimy stanowisko, wieżę ratowniczą, bojki na wodzie, to tam co najmniej trzech ratowników wodnych musi pełnić dyżur.
Tak, ale mam na myśli to, że któryś z nich może udzielać komuś pomocy, rozmawiać z kimś akurat, no ale ten jeden zawsze musi być do obserwowania wody.
Ja bym powiedział trochę inaczej. Zawsze trzech patrzy na wodę, chyba że w danym momencie jedna osoba na przykład udziela pomocy lub udziela konsultacji takiemu plażowiczowi, jest wyłączona, ale te dwie osoby zawsze patrzą na tą wodę. Jedna jest na górze, na wieży, jedna na łodzi, czy na desce, czy na kajaku, strony wody. I właśnie ta trzecia osoba na plaży jest taką punktem kontaktowym, nie? Ale trzy osoby patrzą.
To, co charakterystyczne przy stanowisku ratowników, to także flagi. One mają sygnalizować w uproszczeniu, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. Kolory mamy dwa główne, biała i czerwona. Kiedyś były jeszcze czarne chyba. Nie wiem, czy jeszcze się ich używa.
To musiało być bardzo, bardzo dawno, bo ja już nie pamiętam takich.
Lata 90. tak myślę, że zdarzały się takie. Ale wracając do tego oznakowania, kiedy wywieszana jest czerwona flaga?
Flaga biała lub czerwona oznacza, że dyżur jest, że są ratownicy. Tak? Jeżeli flagi nie ma, ratowników nie ma. Jeżeli jest flaga biała lub czerwona, to znaczy, że ten dyżur jest. Nie? I teraz zależy od koloru. Wiemy, że jak jest biała, to kąpiel jest bezpieczny, zapraszamy do wody. Flaga czerwona oznacza, że ta kąpiel jest w jakiś sposób niebezpieczna. I teraz jest wiele czynników wpływających na ten kolor, czy na przykład temperatura wody. Jeżeli jest poniżej 14 stopni, to już będzie czerwona flaga, tak? Jeżeli mamy wysoką falę, silne prądy wsteczne, mgła, która na przykład uniemożliwia ratownikowi dostrzeżenie kogoś na tej żółtej, dalszej bojce. Czyli mamy temperaturę, mamy prędkość wiatru, mamy wysokość fali, prądy wsteczne lub ewentualnie zanieczyszczenie wody, na przykład sinicą.
O, to się zdarza niestety w wakacje i to dość często.
Tak,
też można to sprawdzić w serwisie kąpieliskowym, o którym mówiliśmy.
Tak, można to sprawdzić w serwisie kąpieliskowym i to jest właśnie tych kilka czynników, kiedy ratownicy wieszają czerwoną flagę, wbrew pozorom. Czerwona flaga oznacza dla nas więcej pracy. To nie jest tak, że wieszamy czerwoną flagę, bo ratownik chce sobie odpocząć. Nie, nie. Wbrew pozorom jest odwrotnie, bo musimy poinstruować każdą osobę, która chce do tej wody wejść, że nie można, jaki jest powód. A jeżeli na przykład jest dobrze zorganizowane kąpielisko, to również idą patrole na lewo i prawo i ostrzegają również te osoby, które są poza kąpieliskiem.
A jak bywa ze skutecznością tych apeli czy tego sygnału? Bo ja pamiętam doskonale z pracy reporterskiej chociażby cały szereg sytuacji, kiedy mimo czerwonych flag ludzie do wody wchodzili i akcji ratunkowych było bardzo dużo. Chociażby z prądami wstecznymi to jest związane, kiedy jest ładna pogoda, gorąco, bezchmurne niebo, a okazuje się, że te prądy wsteczne są i mogą tworzyć realne zagrożenie, ale ich nie widać przecież i plażowicze nie rozumieją, ale dlaczego? No przecież wszystko jest okej. Dlaczego nie mogę wejść do wody?
No znowu wracamy do wyobraźni, do oświadczenia, tak? Jeżeli ratownik ostrzega, mówi, że jest niebezpiecznie i taka osoba mówi, czy pan mi może zakazać tutaj wejść? No tak, jest regulamin, jest kąpielisko szerzone, mogę zakazać wejść. A czy za bojką już mi pan może zakazać? Nie. To ja sobie tam idę. I tak jest. I rzeczywiście tak jest, że te osoby, które są mało doświadczone, idą na te kąpieliska nieszerzone, bo jest fajna fala, może sobie tam poszaleć, ale chwila, moment i możemy mieć problem z powrotem do brzegu my lub nasi najbliżsi lub dzieci, lub tak jak pokazała czerwcowa akcja bodajże w Międzywodziu. Ojciec utonął, ratują swoje dzieci.
Nie chciałbym co chwilę nawiązywać do jakiejś tragedii, no ale niestety rozmawiamy dzisiaj o fundamentalnej rzeczy, o wypoczynku na plaży i w jakimś sensie do tych drastycznych przykładów nawiązywać musimy, choćby po to, by wyciągać lekcje z różnych historii. Mówiliśmy o tym, gdzie się nie kąpać, albo kiedy się nie kąpać i dlaczego, czyli z jakich powodów wywieszana jest czerwona flaga i o tym, że dobrze traktować ją poważnie, ale chcę o jeszcze coś innego zapytać, co też wiąże się często z uruchamianiem ratowników do pracy, do akcji ratunkowej, czyli o obiekty hydrotechniczne. Molo, ostrogi różne, obiekty przy wejściach do małych portów, jakiś falochron i tak dalej, niezwykle atrakcyjny dla turystów. Przecież można sobie pójść i fajnie poskakać z takiego miejsca do wody, prawda?
Teoretycznie.
A w praktyce?
W praktyce tak. O, molo w Gdańsku, w Brzeźnie, tam nieustannie skaczą młode osoby. Na tym molo jest bodajże, nie wiem, 15 kamer w jakichś dziwnych miejscach, ale tam cały czas ktoś skacze i to jest naprawdę tylko kwestia czasu, kiedy tam ktoś utonie, albo będzie miał uszkodzenie kręgosłupa, bo tam jest bardzo płytką. I to nie jest tylko problem w Gdańsku, to jest właśnie problem wszędzie tam, gdzie jest jakaś budowla hydrotechniczna tak zwana, tak?
Chyba nawet nad otwartym morzem przy wejściach do tych wszystkich bałtyckich małych portów to chyba jest jeszcze większy kłopot. Tam mi się kojarzą po prostu te wszystkie zdarzenia tragiczne. Dlaczego te obiekty są niebezpieczne, bo to chyba nie chodzi tylko o płciznę.
Największy problem jest właśnie z ostrogami, czyli z tak zwanymi palikami drewnianymi, które są na części kąpielisk morskich. Jest kilka powodów, dlaczego one są niebezpieczne. Jeżeli pójdziemy sobie na spacer, na takie paliki, one są drewniane i śliskie. Bardzo łatwo się z tego pośliznąć, tak? Jeżeli już jesteśmy w pobliżu, czy na przykład fala nas dobiła do takich ostróg, tam są zawirowania. Czy raz, że bardzo bliskie odległości od tych ostróg jest nagły uskok dna. Czyli jakby nawet możemy być 2 metry od ostrogi, będzie metr głębokości, a przy ostrogach może być 2 metry głębokości, tak? Czyli zbliżając się do takich ostróg, tracimy grunt, zaczyna się panika, zawirowania wody, prądy inaczej tam się układają. Mamy problem z wydostaniem się z tamtego miejsca. Jeżeli nas dobije do ostrogi, to ostrogi są pokryte, to się bodajże nazywa parchle, takimi skorupiakami. To działa trochę jak tarka, z którą mamy w kuchni, tak? To działa jak tarka i jeżeli my do tego dotkniemy się, to przetnie nam i
skaleczenia gotowe,
bardzo,
rozumiem.
Bardzo dużo powierzchniowe otarcia na skórze, tak? Znaczy mamy ból, mamy fale, mamy prądy i tam bardzo łatwo stracić życie, tak? Czyli jest to oczko w głowie ratowników wodnych, tam jest najwięcej ćwiczeń, właśnie ćwiczeń na zasobniku, czyli płynie ratownik z liną i więc w momencie, jak on łapie taką osobę, to jest wyciągane przez zespół jak najdalej od takiej ostrogi, tak? Więc to są bardzo niebezpieczne miejsca.
I najbardziej popularne, zwłaszcza po zakończeniu dyżuru ratowników.
Tak, no to są miejsca, gdzie są najfajniejsze zdjęcia, najfajniejsze wspomnienia, tak, ale niestety to są bardzo niebezpieczne miejsca, tak, nie wchodzimy, bo to jest śliskie, fala nas może zabrać z takiej ostrogi, ale no możemy się pośliznąć, to jest drewniane i to jest bardzo śliskie.
I tu znów wracamy do wyobraźni, zostawiając już te niebezpieczeństwa, bo jednak na plaży fajnie jest powypoczywać, prawda, no przecież po to tę pracę wykonujecie, bo mnóstwo osób korzysta z tego rodzaju wypoczynku, ale coraz więcej osób korzysta też z różnego rodzaju sprzętów, których nam przybywa nad Bałtykiem. I nie tylko nad Bałtykiem, bo też o jeziorach pamiętamy. Wypożyczalnie kajaków, rowerów wodnych, coraz bardziej popularne supy tak zwane, czyli deski, duże deski z wiosłem, gdzie można sobie popływać. Deski z żaglami, oczywiście windsurfing, kitesurfing, skutery wodne, które dochodzą do tego. Pan już tutaj oczami przewraca i głową kiwa. To też rzeczywiście jest coś, co wiąże się z dużym ryzykiem?
Przewracam oczami, bo ja wiem, jak to wygląda w Sopocie na plaży, ile tych osób jest naprawdę na wodzie. Tego może nie widać na otwartym morzu, jak powiedziemy, nie wiem, Łeba Ustka, czy gdzieś dalej.
Ale nad Zatoką.
Ale
na
nad
pewno.
Zatoką jest ten sport wodny naprawdę w takiej skali, gdzie osoba sobie... Może to trudno sobie wyobrazić, tak? Sopot, mamy Sopocki Klub Żeglarski, czyli tutaj regaty, szkółki, obozy, półkolonie, osoby prywatne, małe deski, duże deski i to są tysiące osób codziennie, która jest na wodzie. Jeżeli byśmy pojechali na Mazury, to tam pewnie w ciągu dnia to są osoby w tysiącach, jak nie w dziesiątkach tysięcy. To jest naprawdę masa ludzi, o którą trzeba zadbać.
Ale jeżeli ktoś jest pod opieką na przykład Sopockiego Klubu Żeglarskiego, czy innego tego typu klubu, no to też pewnie jest pod opieką instruktora, pewnie upara się tym w sposób dużo bardziej bezpieczny niż ktoś, kto idzie po prostu do wypożyczalni i sobie wypożycza supa, bo nie trzeba na niego mieć żadnych uprawnień, można sobie po prostu popływać.
I pięknie. Tak, ale to jest piękne, że możemy sobie pójść do sklepu sportowego lub gdzieś do wypożyczalni, wziąć daną jednostkę, dane urządzenie, ale też pamiętajmy o bezpieczeństwie, tak? To jest piękny sport, zapraszamy nad wodę, zapraszamy na plażę, ale weźmy do plecaka trochę wyobraźni, weźmy czy kamizelkę sokracyjną, czy jakąś pneumatyczną, czy jakąś, są takie urządzenia, które może sobie przy pasku przypiąć. Jak wpadniemy do wody, to nam nabój CO2 uruchomi bojkę, weźmy telefon w jakimś aquapaku, powiedzmy komuś, że idziemy na wodę, żeby nie było sytuacji, że nie ma nas 4 godziny i nikt o tym nie wie, że nas nie ma 4 godziny. Idźmy na wodę, ale weźmy trochę wyobraźni.
A ile osób może pływać na supie? Bo one też są różnego rodzaju wielkości. Są takie typowo jednoosobowe deski, ale są takie większe, wieloosobowe. Ile najwięcej pan widział w swojej praktyce?
W Sopocie, jak są półkolonie, takie małe dzieciaki, oni mają taką gigantyczną, to nie jest sup, to jest taka bardziej taka platforma wielkości tego stołu, to może mieć ze 4 metry długości, z metr czy półtora szerokości i to jest w ramach takiej atrakcji, że oni tam przy brzegu, na przykład jak nie ma wiatru i nie mogą sobie pływać, to po prostu na takiej dużej platformie pneumatycznej się bawią, ale odpowiadając na pytanie, ile osób może pływać na supie, myślę, że bym odesłał do instrukcji obsługi. Nie mam pojęcia.
Ale myśli pan, że turyści dostają te instrukcje obsługi? Czytają ją w trakcie, kiedy są nad morzem i chcą wypocząć?
Ale przecież Polaków sport narodowy to jest nie czytanie instrukcji.
No dlatego pytam właśnie. No,
a zakładam, że ulotka jakaś jest na tym, na opakowaniu. Nie?
Ale tak już zupełnie poważnie mówiąc i wracając do wyobraźni, jeżeli na taką deskę wejdzie zbyt dużo osób, co się może wydarzyć?
Przy tego typu urządzeniach bym skupił się na czymś innym niż na tym, ile osób tam może wejść, tak? Bo generalny problem u mnie z tego typu urządzeniami, że zawierzamy nasze bezpieczeństwo kawałkowi gumy. I to nie dotyczy tylko supów, ale to są też kółka, takie dmuchane ramionczka, tam takie skrzydełka, czy jakieś inne zabawki dla małych dzieci. Często rodzice myślą, że jak idzie taki maluch do wody w takich ramionczkach, takich skrzydełkach, to ono jest bezpieczne. No właśnie nie. To zawsze rodzic jest tym gwarantem bezpieczeństwa i musi pójść do wody z nim. Jeżeli my idziemy z tym dzieckiem do wody i ona ma takie tak skrzydełka, to jest okej, ale nie puszczajmy dzieciaków do wody bez opieki, bo często jest tak, czy często... Zawsze jest tak, że maluch jest posmarowany olejkiem. To pod wpływem wody jest śliskie. Jeżeli do tego dołożymy coś gumowego i wodę, to on bardzo szybko z tych skrzydełek, ramionczek czy kółka się wyślizgnie. To jest tylko kwestia momentu, że on będzie już w ogóle wyjęty z tego urządzenia. Drugi problem z tego typu urządzeniami to jest to, że na słońcu i wysokiej temperaturze powietrze znajdujące się w środku zmienia swoją objętość. I w momencie, jak my napompujemy na kamień, kółko, czy materac, czy coś innego, to po na słońcu, że to poleży na piasku i potem pójdziemy z tym na wodę, to się zaraz rozklei. Pamiętajmy, że to kosztuje kilka złotych i było produkowane pewnie na drugim końcu świata. I czy my naprawdę chcemy zaufać i powierzyć bezpieczeństwo swoje i naszych dzieci urządzeniu za 7, 10, 12 zł, to kosztuje mniej niż kawa. To nie chodzi o to, żebyśmy tego nie używali, ale jeżeli kupujemy dziecku kółeczko, to idźmy z tym kółeczkiem do wody razem z nim. Bo jeżeli ono się wyślizgnie, to my jesteśmy obok. Jeżeli fala przewróci dzieciaka, to my złapiemy je od razu, a nie, że będziemy biegli między parawanami, bo się przewróciło, nie? Czyli wyobraźnię, włączamy wyobraźnię. Czyli zabawki tak, ale też nie daleko od brzegu. Miejmy świadomość, że po nasmarowaniu się olejkiem jesteśmy śliscy i zaraz się z tego wyślizgniemy, poślizgniemy, spadniemy z materaca i trudno już będzie wejść na pokład takiego materaca, jeżeli wpadniemy na przykład na głębokiej wodzie, nie mamy dna, nie mamy od czego się odbić.
Wychodzimy już z wody na brzeg, no bo przecież nie wszyscy, którzy na plaży wypoczywają, mają ochotę na kąpiel, nie wszyscy, którzy na plaży wypoczywają, wchodzą do wody czy korzystają ze sprzętu wodnego. Pytanie mam takie, jak często się zdarza, że ktoś z poparzeniami trafia do ratowników?
Rzadko.
Jednak?
Rzadko. Jeżeli pojawia się taka sytuacja, to często jest pytanie, a gdzie jest najbliższa apteka? Tak? Czyli na przykład osoba, która przyjeżdża na urlop, na wakacje, pierwszego dnia trochę przesadziła ze słońcem, to często jest pytanie, a gdzie mogę kupić to, to i to? A gdzie jest najbliższa apteka, gdzie jest najbliższa drogeria, cokolwiek, tak? Więc my nie jesteśmy od tego typu zdarzeń. Nawet nie mamy czym pomóc, jak pomóc. My możemy ewentualnie oddelegować taką osobę do apteki.
A jak często zdarza się to, że ktoś ma objawy udaru cieplnego na przykład?
Kilka razy w sezonie, można powiedzieć, taką skalę. To są jakieś tam pojedyncze sytuacje. Myślę, że społeczeństwo jest naprawdę, mówiąc potocznie, ogarnięte w tych tematach.
Nie jest. Czyli tak, że... wzrosła świadomość tych różnych zagrożeń, które na plaży czyhają na nas?
Zdecydowanie tak.
No, przez lata?
My tutaj mówimy o jakichś sytuacjach jednostkowych. To nie jest jakaś norma w społeczeństwie, że robimy cały czas coś źle.
Nie, no
źle.
Absolutnie, że tak. Nie. To też nie no, to chcemy tak. powiedzieć, ale staramy się zwrócić uwagę na te pewne odstępstwa od norm, które niestety zdarzają się, co słyszymy chociażby w serwisach informacyjnych.
Patrząc przez ilość osób, która jest na plaży, to są naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy każdego dnia na plaży. Jeżeli jedna, dwie, trzy osoby mają problem z wyobraźnią, to jest jakiś ułamek, ułamka. Więc według mnie społeczeństwo jest odpowiedzialne, a naszym celem jest edukacja tego małego promila, żeby było bezpiecznie.
Wrócę do tematu, który poruszyliśmy na początku, kiedy wspominał pan o zaginięciach dzieci. Jak upilnować swoje dziecko na plaży?
Dzieci mają zdolność teleportacji na plaży. I tak jest, że chwila nieuwagi, spojrzymy na telefon, odwrócimy się w kierunku słońca, dziecko zaraz ginie.
Wykorzystuje tę chwilę nieuwagi, można powiedzieć.
Ja myślę, że nawet nieświadomie.
Oczywiście.
I pamiętajmy, że za każdym zaginięciem dziecka wina jest po stronie rodziców. Zawsze. Nie ma sytuacji, jeżeli... Co może być najgorszego, kiedy jest zaginięcie dzieciaka? My znajdujemy dzieciaka, oddajemy go rodzica i zaczyna ten rodzic krzyczeć na dziecko, że to była jego wina. Oj, to wtedy jest od razu reakcja ratownika, bo to zawsze jest wina po stronie rodziców. Jeżeli dziecko idzie na plażę, na brzeg, pobawić się w wodzie, rodzic zawsze idzie z nim. Pamiętajmy, że dziecko jest ubrane często w jakiś tam bardzo skąpy strój, gdzie łatwo zgubić orientację, czy to dziecko, które widzimy 12 metrów dalej, czy to jest na pewno nasze dziecko. A jeżeli na przykład dziecko idzie na brzeg, a my jesteśmy kawałek od brzegu, to po 5 minutach pomiędzy nami a tym dzieckiem pojawi się kilka kolejnych kocy, kilka kolejnych parawanów i dziecko odwracając się, szukając rodziców, za chwilę nie będzie ich widziało. I on zacznie iść. I on będzie szło. 5 minut, 10 minut, 15 minut, pół godziny. Zanim się rodzic ogarnie, zobaczy, że tego dziecka nie ma, to na przykład minie 5 minut, więc stanie, zacznie szukać najpierw we własnym zakresie, bo jest wstyd się przyznać, że się zgubiło dziecko, przecież nie, więc mija kolejnych 5 minut czy 10. Zanim się powiadomi ratowników, mijają kolejne minuty. Ratownik pierwszy, co to zapyta, a kiedy to dziecko było widziane ostatni raz.
No chwilę temu przecież, prawda?
Chwilę temu, tak?
Bo czas płynie szybko.
Ale przecież nikt się nie przyzna, że pół godziny.
Mm-hmm.
A to jest kluczowa informacja dla nas, czy my mamy rozpocząć poszukiwania 100 metrów w lewo, w prawo, czy kilometr w lewo, w prawo, czy dzwonić do sąsiedniego miasta.
Czyli co, w razie czego nie zwlekać?
Nie zwlekać, informować ratowników, mówić prawdę, kiedy to zaginęło. Co też jeszcze pomaga, tu niestety problem leży u mężczyzn, jak gubią swoje dzieci, mają problem z określeniem, w co było ubrane. Że było ubrane w zielony strój, a w rzeczywistości się okazało, że było w niebieskim stroju. Mała porada, zrobić zdjęcie dziecka. Mieć na telefonie, jak wyglądało, co było ubrane, czy dziewczynka miała włosy związane, czy nie, czy miała czapeczkę czerwoną, czy nie. To pomaga. Nawet takie zdjęcie sobie zrobić w telefonie i mieć w razie gdyby.
Przez lata też ratownicy forsowali taką metodę zakładania opasek na ręku, opasek z numerem telefonu, z namiarami kontaktowymi do rodzica, do opiekuna. To rozwiązanie stało się już takie powszechnie obowiązujące, ludzie się przyzwyczaili do tego, można te opaski też dostać od ratowników często na plaży bezpośrednio, czy jednak to jest ciągle coś takiego, o co trzeba prosić i apelować?
Rodzice są świadomi, wiedzą, że takie opaski są u ratowników. W Sopocie są, zapraszamy od, nie pamiętam, kilkunastu, jak nie, czy nawet ponad 20 lat. Takie opaski zawsze u nas są. Wiemy, że na wielu kąpieliskach takie opaski również są dostępne. Bardzo przydatne narzędzie dla rodziców, dla ratowników, ale też zwiększa się świadomość rodziców wtedy, tak? Jeżeli jest opaska, to znaczy, że był problem. Jeżeli był problem, to zaczyna się analiza i wtedy zakładamy tą opaskę, piszemy numer do siebie i w tym momencie też u rodziców się włącza taka czujka, aha, czyli jednak muszę to pilnować tego malucha, bo mimo, że są to opaski, to ja muszę pilnować i wiem, że czujność się zwiększa. Czyli możemy powiedzieć, że w drugą stronę, tak? Zakładam opaskę i się nie interesuje, no bo jakby co, to ma opaskę. Właśnie w drugą stronę. Zakładam opaskę i zwiększam się czujność.
Czyli na podsumowanie naszego spotkania możemy wrócić do wyobraźni i do uważności pewnej. Wykazujmy się uważnością, kiedy wypoczywamy. Czy to nad jeziorem, czy to nad morzem.
Dokładnie tak. Bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich Państwa.
Bardzo dziękuję, panie Macieju, za wizytę w naszym studiu. Maciej Dziubich, ratownik WOPR-u, ratownik Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa. Ćwierć wieku doświadczenia w pracy na plaży. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i do zobaczenia na plaży.